pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, stolica mądrości. Drodzy Państwo, mamy więc luty. Bardzo serdecznie witam Państwa kolejny raz w tym roku i w tym roku kalendarzowym, i w tym roku naszym akademickim. Przedmiotem naszych refleksji jest 10 Bożych przykazań. Chcemy w ten sposób nawiązywać nie tylko do etyki biblijnej i do tego, co jest fundamentem chrześcijańskiej moralności, ale chcemy nawiązać również do pielgrzymki Jana Pawła II, która miała miejsce w roku 1991, a więc dokładnie 25 lat temu, kiedy to przedmiotem refleksji był dekalog. I teraz tak się złożyło, że rozpoczęliśmy nasze konferencje tegoroczne w październiku, jeszcze w odmiennej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. Natomiast mamy, te konferencje trwają w nowych warunkach, w nowych okolicznościach i myślę, że pod wieloma względami nabierają nowej aktualności. Dzisiaj dochodzimy do przykazania czwartego. Ja domyślam się, co Państwo mogą czuć teraz, na samym początku, znając czwarte przykazanie. Mianowicie, co można mówić na temat przykazania czci ojca swego i matkę swoją, ale co można mówić przez całą rodzinę? Otóż chciałbym Państwa zapewnić, że można i pewnie zaraz będziemy mogli to sprawdzać. Przyjrzymy się dokładnie temu właśnie przykazaniu, ale chciałbym również, żeby ta nasza dzisiejsza refleksja, po części wielkopostna, żeby to była refleksja z dedykacją. To myślę, że ta dedykacja spowoduje, sprawi, że zarówno ta konferencja, jak i jej recepcja będzie jeszcze lepsza. Mianowicie sugeruję Państwu i sobie też, żebyśmy tę refleksję poświęcili naszym rodzicom, naszym ojcom i naszym matkom. Jeżeli żyją, to będziemy mogli na rozmaite sposoby częściej praktykować to, o czym będziemy dzisiaj rozważać. Jeżeli zmarli, to będziemy przywoływali w twarze, każdy i każda sam z osobna, twarze swojego ojca i swojej matki i będziemy mogli odnosić się zarówno do swojej przeszłości, jak też będziemy mogli wyciągnąć z tego jakieś wnioski ważne dla nas. Dlatego proponuję, żebyśmy właśnie na samym początku dla duchowego dobra tej refleksji gdzieś tam sobie w wyobraźni przypomnieli obrazki z dzieciństwa i młodości, życia dorosłego, twarze swojego ojca i swojej matki, bo tu im ta refleksja w szczególny sposób się należy. I w ten sposób chcemy również oddać im hołd, a na koniec tej konferencji postaramy się również za nich pomodlić. Nie jest to bowiem konferencja czysto teoretyczna, oderwana od realiów, ale taka, która jest bardzo mocno, powinna być bardzo mocno osadzona w naszym życiu i w naszej relacji wobec rodziców. Otóż zwróćmy uwagę najpierw na niezwykłe usytuowanie tego przykazania. Mamy najpierw trzy przykazania, które regulują nasze odniesienie wobec Boga. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno. Pamiętaj, abyś dzień święty święci. We wszystkich tych trzech przykazaniach punktem odniesienia jest Bóg. Natomiast wraz z czwartym przykazaniem punktem odniesienia będą ludzie. Od tej pory będzie czcił ojca i matkę, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. A więc mamy to przykazanie usytuowane pomiędzy nakazami, przykazaniami, które dotyczą Boga oraz przykazaniami, które dotyczą ludzi. Dotyczą naszego odniesienia do innych ludzi, do drugiego człowieka. Rabini żydowscy, którzy komentowali przykazania dużo wcześniej niż my i zastanawiali się nad tymi przykazaniami, to również objaśniali, dlaczego przykazanie czci ojca i matki jest między przykazaniami, które mają na względzie Boga i ludzi. Otóż powiedzieli, że to jest najważniejsze ze wszystkich przykazań, które regulują relacje pomiędzy ludźmi, a więc jest na pierwszym miejscu, a po drugie, rodzice są dla nas odwzorowaniem Boga. I tłumaczyli dalej tak. Tak jak Bóg stworzył świat, tak rodzice, ojciec i matka, biorą udział w tym stwórczym dziele Boga, ponieważ to oni dają życie. Zatem odwzorowują dla nas Boga. Bóg nie musi już stwarzać za każdym razem od nowa, aczkolwiek i poczęcie, i narodziny, i życie ludzkie jest tak czy inaczej cudem stworzenia. Więc powinniśmy patrzeć, powinniśmy traktować rodziców na podobieństwo tego, jak traktujemy Boga. I spróbujmy się temu przyjrzeć, już nie snując jakieś nasze własne dywagacje i rozważania, tylko spróbujmy przyjrzeć się temu przykazaniu tak, jak ono zostało zachowane na kartach Biblii. Wiedzą Państwo, że Dekalog, 10 Bożych przykazań, występuje w dwóch miejscach. Mianowicie w Księdze Wyjścia w rozdziale 20 oraz w Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 5. Obie księgi należą do pięcioksięgu Mojżesza. I te dwie wersje Dekalogu, dwie wersje 10 Bożych przykazań zachowały dwie tradycje pamięci o tym, co Mojżesz otrzymał na Synaju. Te dwie tradycje, te dwie pamięci trochę się między sobą różnią, ale w tym, co zasadnicze, są do siebie bardzo podobne, a nawet identyczne. Ponieważ na poprzednich konferencjach odwoływaliśmy się do tekstu hebrajskiego, czyli do tego tekstu oryginalnego, to i dzisiaj też to zrobimy. Robimy to, ja chciałbym powtórzyć to Państwu, przede wszystkim dlatego, że podczas tych konferencji uprawiamy coś, co nazywa się egzegeza Pisma Świętego. Gdybyśmy, egzegeza znaczy objaśnianie, wyjaśnianie, to jest słowo pochodzenia greckiego. Gdybyśmy posługiwali się tylko Biblią Tysiąclecia, to byśmy robili egzegezę przekładu na język polski. Tego przekładu, który słyszymy w kościele, możemy czytać w domu. Ale jeżeli chcemy sięgnąć głębiej do tego oryginalnego znaczenia Pisma Świętego, to musimy cofnąć się do języka hebrajskiego, w jakim to języku 10 Bożych przykazań zostało po raz pierwszy utrwalone. I teraz będziemy przyglądać się poszczególnym słowom, dlatego, że jak Państwo zobaczą, przykazanie czci ojca i matkę w Piśmie Świętym jest trochę dłuższe niż w pacierzu. W pacierzu brzmi czci ojca i matkę. Natomiast w Księdze Wyjścia brzmi ono tak. Ja będę czytał i tłumaczył od razu na polski. Kabetetalika, czyli czci Twojego ojca, Wehimecha i Twoją matkę, Lema'a ya'arichun yomecha al-hadama. Po to, albo by przedłużyły się Twoje dni na ziemi. Asher Adonai Elohecha, którą Pan Bóg Twój, no ten lach daje Tobie. Czyli posłuchajmy raz jeszcze po polsku. Czci Twojego ojca i Twoją matkę, aby przedłużyły się Twoje dni na ziemi, którą Pan, Twój Bóg, daje Tobie. Zwróćmy uwagę, że jest to przykazanie z dopowiedzeniem. Przyjrzyjmy się poszczególnym słowom. Najpierw występuje słowo kadet. To kadet pochodzi od czasownika kawad, to jest taka forma tutaj bardzo intensywna. I od tego czasownika, może będzie lepiej nam łatwiej zrozumieć, urobiony jest taki hebrajski rzeczownik kabod. Znaczy to po polsku chwała. Dosłownie więc trzeba by powiedzieć tak po polsku. Poważaj, miej szacunek, ale my mówimy czci. Otóż proszę zauważyć, że w tym słowie czci jest coś więcej niż poważaj albo szanuj. To słowo czci nie jest przypadkowe, dlatego że to kabed znaczy właśnie czci. Kogo my czcimy? Czcimy Boga. On jest pierwszym punktem odniesienia. A w tym przykazaniu mówimy: czci Twojego Ojca i Twoją Matkę. Zwróćmy uwagę, że jest to przeniesienie na rodziców, przeniesienie czci, którą okazujemy Panu Bogu. A więc jest to słowo bardzo mocne. Być może, gdy odmawiamy pacierz, odmawiamy 10 Bożych przykazań, to nie zwracamy na ten czasownik uwagi. Ale nie mówi się po polsku szanuj, poważaj, ale właśnie czci. Słowo czcić, cześć, ma podtekst religijny. Ma podtekst teologiczny. Co to znaczy? Że nasze spojrzenie na swoich rodziców ma coś z wymiaru religijnego. Że spojrzenie na rodziców różni się od każdego od każdej innej relacji. I następują tutaj słowa czci Twojego Ojca i Twoją Matkę. Proszę Państwa, ciekawostką jest to, że język hebrajski do dnia dzisiejszego nie ma słowa rodzice, tylko ma słowo ojciec i ma słowo matka. Natomiast nie ma słowa rodzice, więc w ten sposób ten język podkreśla cielesność, płciowość, ojciec, matka. I podkreśla ojcostwo, macierzyństwo. I język hebrajski inaczej niż języki europejskie, języki, których używamy, wobec tego zupełnie nie pasuje do współcześnie narzucanej ideologii gender. Państwo wiedzą, że w niektórych językach niemieckim, szwedzkim, bywa, że angielskim, duńskim, w Skandynawii w ogóle, w ostatnich latach zakazano w oficjalnych papierach, dokumentach, które człowieka dotyczą, zakazano używania słów ojciec i matka. Tylko wprowadzono nomenklaturę rodzic A, rodzic B, albo rodzic pierwszy, rodzic drugi, i podobnie. Otóż często to jest to, co normalnemu człowiekowi nie mieści się w głowie. Ale takie jest słownictwo urzędowe. I obowiązuje przy rozmaitych oficjalnych papierach. Do Polski, dzięki Bogu, ta tendencja jak do tej pory nie dotarła. Kto wie, czy gdyby dłużej nie oddziaływała ta ideologia gender, czy by również się na tym nie skończyło. Ale my musimy powiedzieć jedno, że wszelkie ideologie, które próbują zaprzepaścić, zatracić, usunąć, zatrzeć różnica między mężczyzną i kobietą, między płciami, między ojcem i matką, wszystkie te ideologie są absolutnie obce Pismu Świętemu. W żaden sposób nie da się Biblii nachylić czy wykorzystać dla ideologii gender. Dlatego ta ideologia w ogóle chce Pismo Święte odesłać, Biblię odesłać do jakichś zabytków kultury starożytnej, bo nie ma możliwości, żeby na podstawie Biblii powoływać się na zasadność tej ideologii. Więc mamy czci Twojego Ojca i Twoją Matkę. Tu, drodzy Państwo, jedno ważne do powiedzenia. Kto z Państwa uważnie brał udział w katechizacji, w nauczaniu religii, to i na wcześniejszych, i na późniejszych etapach zapewne pamięta, że księża, siostry, czy katecheci, katechetki mówili, że czwarte przykazanie to jest czci ojca i matkę, to znaczy szanuj również osoby starsze, szanuj przełożonych, szanuj nauczycieli, szanuj przełożonych świeckich, przełożonych kościelnych, religijnych. To jest, proszę Państwa, wszystkie te wyjaśnienia, jakkolwiek atrakcyjne, to jest nadbudowa do tego przykazania. Przykazanie nie mówi o tym, jakie powinno być nasze odniesienie do starszych, do przełożonych itd. Możemy to tylko wydedukować obok przykazania. Przykazanie dotyczy wyłącznie ojca i matki. Stosunek i to własnego ojca i własnej matki. Nie ma tutaj, że czci ojca twojego kolegi, czci matkę twojej przyjaciółki. Nic z tych rzeczy. Czci ojca twego, swego i matkę twoją. Otóż nasz stosunek, nasza relacja do własnych rodziców jest absolutnie wyjątkowa, unikatowa i z niczym nieporównywalna. Możemy to, co czujemy, czy jak odnosimy się do własnych rodziców, możemy tylko przez analogię przenosić do innych ludzi. Natomiast ojciec i matka z jednej strony podkreśla się odmienną rolę obojga, a z drugiej strony podkreśla się, że nie mamy w życiu nikogo, kto jest tak ważny dla nas, kto jest tak unikatowy, kto jest tak wyjątkowy, jak ojciec i matka. Proszę zauważmy też, jeszcze do tego wątku wrócimy, że wymaga się tu szacunku absolutnego i wyjątkowego wobec swoich rodziców i nie dotyczy to żadnej szerszej grupy osób. To jest jedna sprawa. W katechizmie bywało to rozciągane, ale przykazania tego nie ma. I druga sprawa, która się z tym wiąże, że jest to przykazanie bezwarunkowe. Ponieważ nikt z nas nie wybiera własnych rodziców, wobec tego są ojcowie i matki bardzo dobre, szlachetne, wzniosłe. Możemy się nimi chwalić, możemy być dumni, ale bywa też ojcostwo i macierzyństwo trudne. Bywają ojcowie i matki, którymi chwalić się nie można, czy nie wypada. I przykazanie nie czyni tutaj żadnej różnicy. A wrócimy do tego wątku trochę później. Proszę zauważyć, że to przykazanie, już teraz możemy powiedzieć, nie polega na zasadzie sprawiedliwości. To znaczy, oddaj ojcu to, co mu się należy. Szacunek, cześć, posłuszeństwo. Oddaj matce to, co jej się należy. Bo jest dobra, bo się wychowała, bo zapewniła ci teraźniejszość, przyszłość itd. Ale jeżeli zdarzy się, że z rodzicami jest inaczej, to wobec tego przykazanie kładzie nacisk nie na sprawiedliwość, tylko kładzie nacisk na miłosierdzie. Czyli rodziców trzeba kochać, nie trzeba miłować, trzeba czcić. Nie za coś, tylko ale wbrew wszystkiemu. Taki jest sens tego przykazania. Dlatego ono może być w wielu przypadkach bardzo trudne. Otóż tego rodzaju przykazanie szacunku istnieje dla rodziców, czci, istnieje właściwie we wszystkich religiach i we wszystkich kulturach. I chyba nie znamy kultury ani starożytnej, ani współczesnej, poza jakimiś namiastkami kultury, gdzie tego rodzaju przykazania by nie było. I jeszcze raz podkreślam, szacunek wobec starszych, szacunek wobec przełożonych, to jest coś zupełnie innego niż cześć okazywana własnym rodzicom. Co ciekawe, ten czasownik, kabet, czyli czci, jest na kartach Pisma Świętego odnoszony tylko do Boga i tylko do rodziców. Nawet jeżeli w przekładach tego nie widać, to w tekście oryginalnym tak jest. Proszę posłuchać, jak ten czasownik, ten sam czasownik, występuje w psalmie 22. Przeczytam go po polsku, ale występuje ten sam czasownik KB, tylko przetłumaczony po polsku: chwalcie Pana, wy co się go boicie. Nie chwalcie, czcijcie Pana, wy co się go boicie. Sławcie go całe potomstwo Jakuba. Lękajcie się go całe potomstwo Izraela. A więc czasownik odnoszony do Boga odnoszony jest do rodziców. To zestawienie Bóg i rodzice występuje w starotestamentowej księdze Malachiasza. Proszę posłuchać, jak Bóg zwraca się przez proroka z napomnieniem pod adresem kapłanów. Kapłanów Starego Testamentu. Otóż ci kapłani dopuszczali się rozmaitych nadużyć i w związku z tym Bóg przez proroka kieruje do nich słowo napomnienia. I w księdze Malachiasza na początku czytamy tak. Syn powinien czcić ojca, a sługa swego Pana. Lecz skoro ja jestem ojcem, mówi Bóg, gdzie jest moja cześć? A skoro ja jestem Panem, gdzie szacunek dla mnie? Punktem odniesienia tu jest obowiązek czci i szacunku dla ojca, a Bóg mówi, skoro ja jestem ojcem, ojcem dla was, dla Izraela, dla kapłanów, dla zwyczajnych wiernych, no to gdzie jest cześć względem mnie? Skoro ja jestem Panem, gdzie szacunek dla mnie? Zwróćmy uwagę, że ta rzeczywistość ojca i matki, ona jest tak głęboka, że na kartach Pisma Świętego Bóg jest nazywany Ojcem. I to już w Starym Testamencie, a potem w Nowym Testamencie. I w modlitwie pańskiej mamy, zwracamy się do Boga, Ojcze nasz. Dlaczego? Czy nie mógłby Bóg być nazywany również Matką? Mógłby. Ale zamienne używanie mogłoby nasunąć wrażenie, że Bóg ma płeć. Bóg nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Można więc teoretycznie modlić się Ojcze nasz, ale wbrew tradycji byłaby modlitwa Matko Nasza. Aczkolwiek na kartach Starego Testamentu przypisuje się Bogu uczucia macierzyńskie i miłość macierzyńską. Mówi się o Bogu również, że gdyby twój ojciec i twoja matka zapomnieli o tobie, to ja, mówi Bóg, o tobie nie zapomnę. Więc wobec Boga używamy tej terminologii, tych słów, tych koncepcji, które używamy wobec najbliższych nam osób, najbliższych nam ludzi, czyli ojca i matki. Mamy więc kabetetawi, kabet mecha, czci swojego ojca i swoją matkę, kładę nacisk na swojego i swoją. Nie wszystkich. Każdy z nas ma rodziców, wobec tego, jeżeli każdy z nas wywiąże się z obowiązku czci ojca i matki, to wszyscy ojcowie i matki będą uczczone, uszanowane. Otóż od nas zależy, ode mnie zależy, czy w mojej pamięci i w moim życiu, jakie miejsce, jakie zadanie, czy w ogóle rodzice doczekali się czci, szacunku, poważania. Otóż to, co czuję i to, jak żyje syn albo córka, nie zastąpi ojcu i matce żadna inna miłość. Wszystko inne będzie tylko namiastką. Więc jesteśmy powołani do tego, zobowiązani do tego, żebyśmy okazywali szacunek własnym rodzicom. Jeżeli więc jakieś dziecko, syn czy córka tego nie robi, to ci rodzice są tego pozbawieni. Co oczywiście jest jakąś nie tylko luką, ale powoduje ból. Co znaczy czcić ojca i matkę? Zastanawiali się nad tym komentatorzy. I biorąc pod uwagę rozmaite fragmenty Pisma Świętego, wyróżnili, proszę Państwa, 5 obowiązków dzieci względem swoich rodziców. 5 obowiązków syna czy córki względem swojego ojca czy matki. Oto te obowiązki. Obowiązek pierwszy to jest troszczyć się i wspierać. Otóż w pewnym momencie naszego życia role zaczynają się zamieniać. Czasami odbywa się to spokojnie i powoli, czasami może się to odbywać nagle i gwałtownie. Kiedy człowiek przychodzi na świat, zwłaszcza kiedy się rodzi, i w Piśmie Świętym mamy takie obrazy, wtedy matka ma go na kolana, karmi, troszczy się, nie śpi, czuwa, to samo ojciec, więc oni opiekują się, troszczą, wspierają, zapewniają to, co konieczne. Ale przychodzi taki moment, kiedy role się odwracają. I to właśnie to, czego człowiek doświadczył od swoich rodziców na zasadzie sprawiedliwości, a jeżeli tego nie doświadczył na zasadzie miłosierdzia, ma im zwrócić. Proszę popatrzeć, jak dzisiejsze społeczeństwo może od tego bardzo daleko odejść. Jak bardzo łatwo można się zwalniać z obowiązku troski, opieki i wspierania swoich rodziców. Jak bardzo łatwo można powierzyć to wyspecjalizowanym rozmaitym instytucjom, innym gremiom, innym ludziom itd. Więc myślę, że pod tym względem we współczesnym społeczeństwie i w Kościele również jest bardzo dużo do zrobienia. Wielki rachunek sumienia, troska, opieka, wspieranie. To jeden. Drugi obowiązek nawiązuje do starożytnych realiów. Dzisiaj jest dla nas po części niezrozumiały, albo powiedzmy sobie wydaje się jakoś dziwny. Mianowicie od starożytności komentując, co znaczy czcić ojca i matkę, tłumaczono, że znaczy to również zapewnić im odzież, ubranie. Oczywiście mamy tutaj inne warunki społeczne i kulturowe. Kiedyś odzież była droga, o ubranie trzeba było się starać. Człowiek starszy potrzebuje innego ubrania niż człowiek młody. Wobec tego nie zawsze nie było takich przywilejów społecznych jak dzisiaj, takiej opieki społecznej jak dzisiaj, nie było rent, nie było emerytur. Człowiek starszy, rodzice byli zdani na łaskę i niełaskę swoich dzieci. I chodziło, tak jak czyta się te starożytne komentarze, chodziło o to, żeby po pierwsze rodzice, ojciec i matka mieli właściwy ubiór, żeby to był ubiór, odzież stosowna do ich wieku, stosowna do ich godności i żeby dzieci się o to troszczyły. Znaczy to nie tylko zapewnienie czegoś, ale w jednym z komentarzy spotkałem bardzo ciekawe rozważanie. Mianowicie dawniej, setki lat temu, dalej kilkadziesiąt lat temu, a do dzisiaj w wielu rejonach świata, powszechne były schorzenia osób starszych. A więc takie na przykład jak utrata wzroku, jak zaćma. Wiele było osób, które już będąc starszymi nie bardzo wiedziały jak się ubrać, nie widziały, narażały się na śmieszność albo na powiedzmy sobie wzgardę otoczenia. Obowiązkiem dzieci było zatroszczyć się o to, żeby ojciec i matka miały w co się ubrać, nie były w żadnym wypadku przedmiotem pośmiewiska, jakiegoś urągania, tylko żeby do końca ocalić ich godność. Trzecia powinność, którą dzieci mają wobec ojca i matki, to zapewnić żywność, zapewnić pokarm. Znów żyjemy w innych warunkach, ale nie do końca to nie jest takie zupełnie aktualne. Wiemy, że ojciec i matka w zaawansowanym wieku potrzebują innego jedzenia, innego pokarmu, o który trzeba zadbać, który trzeba przygotować. Nie tylko nie mogą być głodni, ale trzeba im przyjść z pomocą i zapewnić to, co konieczne. Czwarty obowiązek dzieci względem ojca i matki to godziwy pochówek i żałoba po śmierci. Otóż śmierć ojca i matki wyznacza w naszym życiu zasadniczą cezurę. Otóż można by powiedzieć tak, na pewno są wśród Państwa osoby, które doskonale wiedzą, co to znaczy. Kiedy matka umiera i ojciec umiera, to można by powiedzieć, że człowiek przestaje być dzieckiem. To znaczy człowiek uświadamia sobie, że teraz trzeba w pełni stanąć na własnych nogach. I nie ma różnicy, czy ma lat 8, 12, czy ma lat 40, 50 czy więcej. Gdy ojciec albo matka odchodzi, wtedy uświadamiamy sobie, że jesteśmy kolejnym pokoleniem. Otóż godziwy pochówek i żałoba po śmierci. To jest obowiązek w przypadku ojca i matki. I wreszcie piąty obowiązek dzieci względem rodziców, wpisywany w czwarte Boże przykazanie, to jest pamięć i modlitwa po śmierci. Pamięć oznacza troskę o dobre imię swojego ojca i swojej matki. Powiedzieliśmy, a doświadczenie jest jeszcze bogatsze, że mogą się zdarzać w życiu naszych rodziców rozmaite epizody. Nie wszystkie godne pochwały, nie wszystkie godne pamięci, być może oceniane bardzo surowo przez innych. Ale gdy ojciec i matka umierają, to obowiązkiem dziecka, obowiązkiem syna i córki jest zachowanie w pamięci tego, co najlepsze. Dlatego, że ojciec i matka są częścią naszej tożsamości. Albo mówiąc inaczej, to my jesteśmy częścią ich tożsamości. Otóż te pięć głównych zasad było potem rozwijanych na rozmaite sposoby. Państwo wiedzą, powtarzam to, że życie w starożytności, w późniejszych wiekach wyglądało zupełnie inaczej niż w naszych czasach. Te przykazania i te warunki również w naszych czasach dotyczą okoliczności bardzo zróżnicowanych. Europa, Stany Zjednoczone, Kanada to są terytoria, państwa zupełnie uprzywilejowane. Na Bliskim Wschodzie, z wyjątkiem Izraela, w Afryce Północnej, w całej Afryce, w wielkich połaciach Azji czy w Ameryce Południowej nie ma rent, nie ma emerytur. A więc, kiedy człowiek starzeje się, jest zdany na swoich najbliższych albo na samego siebie. W związku z tym i te przykazania nabierają tam zupełnie innej treści. Otóż w nawiązaniu do tego słowa kaded, rabini żydowscy mówili, że dzieci mają względem rodziców obowiązek, nazywa się to po hebrajsku kibud. Kaved, kibud. Kibud znaczy zaspokojenie potrzeb materialnych. Zaspokojenie wszystkich potrzeb materialnych. Powiedzieliśmy, wspierać, zapewnić odzież, zapewnić żywność, zapewnić godziwy pochówek, pamiętać. Potrzeby, które dotyczą ciała i które dotyczą konkretnych uwarunkowań materialnych. Ale w Księdze Kapłańskiej, rozdział 19, to jest tej księgi, mamy nawiązanie do rodziców i czytamy tak. Takie słowa. Każdy z was będzie szanował matkę i ojca i będzie zachowywał moje szabaty. Ja jestem Pan, Bóg wasz. Przykazanie szanowania szacunku dla ojca i matki jest połączone z przykazaniem zachowywania szabatów. Szabaty to cotygodniowy odpoczynek. Co możemy dać Bogu? Mówiliśmy to ponad miesiąc temu. Możemy mu dać to, co nam przychodzi najtrudniej. Nasz czas. Co możemy dać rodzicom w tym samym zdaniu? To, co nam przychodzi najtrudniej. Nasz czas. Czas dla Boga oraz czas dla ojca i matki. I tutaj mamy inny czasownik hebrajski, który reguluje nasze odniesienia do rodziców. Mianowicie jara. I w związku z tym ci sami komentatorzy powiadali, że obok troski o materialne potrzeby ojca i matki ogromne znaczenie ma coś, co po hebrajsku nazwali mora. Znaczy to po polsku szacunek, troska, ale o sprawy duchowe, o sferę duchową. Proszę zauważyć, ojciec i matka mogą mieć pokarm, mogą mieć odzież, mogą mieć zapewnione warunki materialne, ale to, czego nie ma i czego nie można zastąpić i co ich najbardziej boli, to jest to, że syn czy córka nie mają dla nich czasu. Ja myślę, że gdy zwłaszcza my dorośli spojrzymy we własne życie, to pewnie większość z nas, a może wszyscy, przypomni sobie wymówkę ojca czy matki, że właśnie nie masz dla mnie czasu, albo masz za mało czasu. Potrzeby materialne są spełnione, ale potrzeba wyjścia naprzeciw tym właśnie tego zaspokojenia potrzeb duchowych. I te dwie sfery, i materialna, i duchowa, w tym przykazaniu są jednakowo ważne. Popatrzmy na motywację tego przykazania. Lema'an, ja archunio meka al-hadama, aby wydłużyły się twoje dni na ziemi. Proszę Państwa, Pismo Święte jest pełne paradoksów. Gdy mówimy ojciec, gdy mówimy matka, to odnosimy się do przeszłości. Bo ojciec i matka zaistnieli przed nami. To jest to poprzednie pokolenie. A proszę zauważyć, motywacja tego przykazania odnosi się do przyszłości. Czcij ojca i matkę, aby się przedłużyły twoje dni na ziemi. Zastanawiano się. Tu głównie polegamy na komentatorach żydowskich. Ale później to podejmowali również komentatorzy chrześcijańscy. Dlaczego, mówiono, jeżeli człowiek czci ojca i matkę, to jego dni, czyli jego życie się przedłuża. I dawano bardzo ciekawe odpowiedzi, bardzo znaczące. Mianowicie, jego życie się przedłuża, dlatego że człowiek taki ma spokojne sumienie. Ma poczucie dobrze spełnionego obowiązku. O ile bowiem tłumaczono, ze wszystkich innych słabości, występków i grzechów możemy się jakoś rozliczyć i wybielić. O tyle, jeżeli nie dopełnimy naszych powinności, naszych obowiązków względem rodziców, względem ojca i matki, to zawsze pozostanie to w życiu jak zadra, zawsze to pozostanie jak wyrzut sumienia i nie da się już tego naprawić. Dlatego ludzie, osoby, które opiekują się, okazują cześć swoim rodzicom, mają spokojniejsze życie. Ale mamy tu jeszcze jedną ciekawą rzecz. Mianowicie, by przedłużyły się twoje dni, al-ha'atama. Ci z Państwa, którzy pamiętają ubiegłoroczne nasze konferencje, to mówiliśmy na temat tego rzeczownika Adama. Przypomina nam Adam. Adam został wzięty me Adama. Adam, czyli człowiek, został wzięty z gleby, z ziemi. W Piśmie Świętym, w języku hebrajskim, występuje słowo Eretz. Ono odnosi się do ziemi Izraela, do Palestyny dzisiejszej. Ale my tutaj nie mamy powiedzianego, żeby przedłużyły się twoje dni w kraju, w ziemi Izraela, gdzie żyjesz. Nie, Adama oznacza po polsku gleba, ziemia. Wszędzie, gdzie jesteś. Nie oznacza, nie ogranicza się do jednego terytorium, do jednego państwa. do jakiegoś jednego terenu obowiązuje wszystkich, nie tylko Izraelitów, wszystkich ludzi i obowiązuje wszędzie. Wszędzie tam, gdzie jesteś. A więc, aby przedłużyły się Twoje dni na ziemi, którą Pan Bóg Twój daje Tobie. Każdemu z nas Pan Bóg daje inną ziemię, inne miejsce, inne terytorium, inny teren. Ale wszędzie, gdzie jesteśmy i kimkolwiek jesteśmy, mamy obowiązek czci ojca i matki. Otóż jeden z komentatorów starożytnych nazywał się Filon Aleksandryjski. On pisał po grecku i żył mniej więcej w czasach Pana Jezusa. Mówił, że ten ogromny nacisk na cześć ojca i matki bierze się z tego, że rodzice i to przykazanie stoi, znajduje się między nieśmiertelnością i śmiertelnością. Trzy pierwsze przykazania odnoszą się do Boga, który jest nieśmiertelny. Wszystkie pozostałe odnoszą się do ludzi, którzy są śmiertelni. A w rodzicach rozpoznajemy coś z nieśmiertelności, bo dają życie, i jednocześnie ze śmiertelności, bo trzeba się z nimi rozstać. I w normalnym porządku rzeczy śmierć rodziców zawsze wyprzedza, powinna wyprzedzać śmierć dzieci. Rodzice są więc drudzy po Bogu. Dodawano jeszcze, że dwa grzechy są najcięższe, które jeżeli człowiek na czas się nie opamięta, są niewybaczalne. Mianowicie bluźnierstwo, czy też przeklinanie Boga oraz bluźnierstwo bądź przeklinanie własnych rodziców. Wszystkie inne grzechy i zło dają się jakoś uporządkować na drugim planie. Natomiast Bóg i rodzice to są rzeczywistości na planie pierwszym. Czy mamy jakieś jeszcze konkretniejsze wskazania? Mamy. Na przykład w Księdze Przysłów mamy takie słowa. Synu, słuchaj ojca, który cię począł, i nie gardź swą matką, gdy jest staruszką. To bardzo ciekawe również obyczajowo, prawda? I szacunek wobec ojca, i szacunek wobec matki, nie tylko tej w pełni rozkwitu, nie tylko tej młodej i dorosłej, ale gdy jest staruszką, nie gardź matką, gdy jest staruszką. Przejdźmy teraz do przykazania czci ojca i matki w ujęciu Księgi Powtórzonego Prawa. Ono brzmi podobnie, ale również ma pewne nowe akcenty. Proszę posłuchać. Kabetet Avichave Immecha. Czci Twojego ojca i Twoją matkę. Kaaszercy Becha Adonai Elohecha. Tak jak Ci przykazał Pan Twój Bóg. To jest ten właśnie dodatek. Czyli cześć ojca i matki to jest wyraźne przykazanie Boga. Boga, którego wzywamy jako ojca. I dalej. Lema amiarichun jomecha, aby przedłużyły się Twoje dni, co już mieliśmy. Ulema an i timlecha. I aby ci się dobrze powodziło. Alchadama asher Adonai Elohecha na ten lach. Na ziemi, którą Pan Bóg Twój daje Tobie. Proszę zauważmy, że w tej drugiej wersji przykazania mamy dwa motywy. Owocem czci ojca i matki jest dłuższe życie i szczęśliwe życie, aby ci się dobrze powodziło. Więc nagrodą za szacunek jest dobre powodzenie. Co bardzo ważne, że w żadnej z tych dwóch wersji to przykazanie nie jest w żaden sposób uwarunkowane od jakości życia naszych rodziców. Państwo posłuchają jedno z dłuższych pouczeń mądrościowych zamieszczonych w Księdze Mądrości Syracha, która stanowi rozwinięcie, ten fragment stanowi rozwinięcie czwartego przykazania. Posłuchajmy. Mnie Ojca posłuchajcie dzieci i tak postępujcie, abyście były zbawione. Albowiem Pan uczcił Ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci Ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci Ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy zostanie wysłuchany. Kto szanuje Ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Jak Panom służy tym, co go zrodzili, czynem i słowem czci Ojca swego, aby spoczyło na Tobie Jego błogosławieństwo. Albowiem błogosławieństwo Ojca umacnia domy dzieci, a przekleństwo matki wywraca fundamenty. Nie przechwalaj się niesławą swego Ojca, albowiem niesława Twojego Ojca i dla Ciebie nie jest chwałą. Chwała bowiem człowieka płynie ze czci Ojca, a matka w niesławie jest ujmą dla dzieci. Synu, wspomagaj swego Ojca w starości. Nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśli by nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość. Nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem Ojca nie pójdzie zapomnienie. W miejsce grzechu zamieszka u Ciebie. W dzień Twego ucisku wspomni się o Tobie. Jak szron w piękną pogodę, tak rozpłyną się Twoje grzechy. Kto porzuca Ojca swego, jest jak bluźnierca, a przeklęty przez Pana, kto pobudza do gniewu swą matkę. Myślę, że nie ma chyba bardziej dobitnego, mocniejszego tekstu, mocniejszych pouczeń niż to, które znajdujemy w trzecim rozdziale Mądrości Syracha. Te 16 wersetów to ukonkretnienie czwartego przykazania Bożego. Jedno nie ulega wątpliwości. Nie ma żadnych okoliczności, nie ma żadnych uwarunkowań, które by tłumaczyły naszą obojętność, naszą złość, a tym bardziej pogardę względem własnego Ojca i Matki. Mamy tutaj te słowa, które aż wywołują pewien wstrząs. jeśli by nawet rozum stracił, mógłby rozumiałość. Nie pogardzaj nim, choć jesteś pełni sił. Więc słowa mocne, słowa bardzo dosadne i nie zostawiają żadnych wątpliwości co do ich sposobu rozumienia, co do interpretacji. Państwo zauważą więc, że te dzisiejsze rozważania, dzisiejsza refleksja może bardziej niż każda inna porusza najczulsze strony naszego sumienia, naszego serca, naszego życia. Że gdy rozważamy czwarte przykazanie z tej perspektywy, to myślę, że każdy, każda w nowy sposób patrzy, w głębszy sposób patrzy na swoich rodziców. I powtórzę to, co powiedziałem na początku. Mianowicie w naszym odniesieniu do swojego ojca i do swojej matki ulega zawieszeniu zasada sprawiedliwości. Nawet gdyby nie zasługiwali na dobro, które im wyświadczamy, mają do niego pełne prawo, bo zobowiązuje nas do tego miłosierdzie. Tam, gdzie sprawiedliwość nie wystarczy albo zawodzi, tam uzupełnieniem sprawiedliwości jest miłosierdzie. Jan Paweł II wiele razy powtarzał: nie ma sprawiedliwości bez miłosierdzia. Nie ma miłosierdzia bez przebaczenia. A więc rodzice, ojciec i matka, jeżeli by takie okoliczności zachodziły, są pierwszymi, wobec których jesteśmy winni obowiązek przebaczenia. W ten sposób, zbliżając się do końca, musimy podkreślić bardzo ważną prawdę. Mianowicie w teologii moralnej nazywa się to przykazanie przykazaniem teoforycznym, czyli takim przykazaniem, w którym znajduje wyraz naśladowanie Boga. Powinniśmy być względem swojego ojca i matki tacy, jakim Bóg jest względem nas. Powinniśmy względem ojca i matki odwzorowywać miłość, której doświadczamy od Boga. A ponieważ i Bóg nie postępuje wobec nas tylko sprawiedliwie, lecz z miłosierdziem i przebaczeniem, wobec tego te przymioty odnosimy również do swoich rodziców. I na koniec dodajmy pewną perspektywę nowotestamentową. Bo wszystko to, o czym mówiliśmy do tej pory, dotyczy Starego Testamentu. Nie jest więc w Nowym Testamencie w żaden sposób zawieszone. Ale w liście świętego Pawła do Efezjan znajdujemy bardzo ważne pouczenia, które regulują relacje między mężem i żoną oraz które wskazują również na obowiązki rodziców względem dzieci. I tego też nie wolno przeoczyć, ani nie wolno o tym nie pamiętać. Mianowicie w 6 rozdziale listu do Efezjan święty Paweł pisze do swoich adresatów tak: dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czci ojca twego i matkę, jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci było dobrze i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności, napominając, jak chce Pan. Czyli drugim odniesieniem dla dzieci, ojca i matkę tym odniesieniem, które dotyczy dzieci, jest odniesienie rodziców do ich stosunku, do ich relacji względem własnych dzieci. Zatem na koniec można powiedzieć jedno, że w pewien sposób rodzice poprzez wychowanie przygotowują bądź nie swoje dzieci do szacunku, który jest im należny. Czyli o tę cześć trzeba zadbać odpowiednio wcześniej. Jeżeli rodzice nie przygotują dzieci do tej odpowiedzialności, to mogą tej odpowiedzialności nigdy nie podjąć, bo nigdy nie poczuć. Zatem obowiązkiem rodziców jest przygotować dzieci do tego, by okazywały im cześć w tych rozmaitych formach, na które zwróciliśmy uwagę. Myślę więc, że widzą Państwo, że biblijna perspektywa tego przykazania daje nam naprawdę dużo do myślenia. I gdy za chwilę skończymy naszą konferencję, pomodlimy się za naszych rodziców, za tych, którzy żyją i za tych, którzy zmarli. I myślę, że dzięki temu również, dzięki tej refleksji, nasz stosunek i do jednych, i do drugich będzie znacznie głębszy. Na następną naszą refleksję poświęconą kolejnemu Bożemu przykazaniu zapraszam bardzo Państwa za 4 tygodnie. To jest 21 marca. To będzie już poniedziałek Wielkiego Tygodnia, poniedziałek po Niedzieli Palmowej. Wcześniej nie możemy, bo tutaj w parafii są rekolekcje wielkopostne, więc będziemy mogli zrobić dopiero właśnie w Wielkim Tygodniu i wtedy bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Myślę, że na ten dzień będzie też książka, która nosi tytuł Miłosierny jak Ojciec. Uczynki miłosierdzia w świetle Biblii. Powinna być już gotowa. 7 uczynków miłosierdzia wobec ciała, 7 uczynków miłosierdzia wobec ducha, względem ducha i ich biblijne naświetlenie, biblijna perspektywa. Więc myślę, że dobra to będzie lektura na Wielki Tydzień i później na resztę roku miłosierdzia. Tam dzisiaj jeszcze też z tyłu są Państwo mają do zaoferowania książki. Jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, to bardzo serdecznie zapraszam. Dziś dziękuję bardzo. Życzę dobrego powrotu do domu i na koniec pomódlmy się za swojego ojca i swoją matkę. Pod Twoją obroną uciekamy się, święta Boże. I za tych, którzy już są po drugiej stronie życia, wieczny odpoczynek raczy dać Panu. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. I też w ostatnich dniach między naszą jedną a drugą konferencją zmarł świętej pamięci Stanisław Gunia. Wiele lat tutaj brał udział w naszych konferencjach. Też polećmy go Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Pochwalam Jezus Chrystus. I zapraszam w pierwszy dzień wiosny, 21 marca.